Skońmy proszę nasze głowy i pomodlimy się. Wszechmogący Boże, chcemy serdecznie dziękować Tobie za tą możliwość, jaką darowałeś nam, by dzisiaj być na tym miejscu, by słuchać Twojego słowa, by myśleć o tym, co Ty chcesz uczynić w naszym życiu, co chcesz zmienić, aby nasze życie było błogosławieństwem dla ludzi, których spotykamy, których stawiasz na naszej drodze. Amen. Przed dwoma tygodniami tutaj w Palowicach byłem na majówce, sporo z Was też tutaj było i spotkałem pewną młodą kobietę, którą spotykałem już sporo razy wcześniej i tak niewiele o niej wiedziałem. I staliśmy w kolejce, tak jak dzisiaj, i mówię, no to powiedz mi coś o sobie. Ona w pierwszym momencie nie wiedziała, co ma powiedzieć i po chwili powiedziała, no jestem nauczycielką, uczę języka polskiego, w swoim zborze nauczam w szkółce niedzielnej. No i tak rozpoczęła się nasza rozmowa. I potem powiedziała, i przed 20 laty byłam u was w domu jako dziewczynka na zimowisku. I to było najpiękniejsze zimowisko w moim życiu. Rzeczywiście, przed około 20 laty zaprosiliśmy do naszego domu około 20 młodych ludzi. To był czas po upadku reżimu komunistycznego. Było biednie. My mieliśmy 4 nastolatków i doszliśmy do wniosku, że nie stać nas, żeby wysłać nasze dzieci na zimowisko, ale że możemy zrobić zimowisko u nas w domu. I zaprosiliśmy dzieci, młodzież sąsiednich zborów, około 20 dzieci, oprócz naszej czwórki. I posiłki organizowaliśmy w zborze, obiad był w szkole podstawowej, na stołówce. Potem dzieci, młodzież słuchały słowa, akurat prowadził to Romek Janaszak, był to taki dobry czas dla naszych młodych ludzi. A potem były sanki na Skoczowskich Górkach, także mogę sobie wyobrazić, że dla tej młodej dziewczyny był to najpiękniejszy czas, najpiękniejsze zimowisko w jej życiu. Jest ważne, aby w naszym życiu były takie znaczące wydarzenia, takie momenty, które zapamiętamy na całe życie. I ja dzisiaj chciałbym mówić o tym. Temat mojego kazania brzmi: tak być gościem, aby stało się to znaczącym wydarzeniem. Tak być gościem, aby było to znaczące wydarzenie, by można jeszcze po latach pamiętać, że było to piękne, że miało to znaczenie dla mnie jako tego, który brał w tym udział. Chcielibyśmy otworzyć Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, wiersze 1-5 będziemy czytać. Dzieje Apostolskie, 18 rozdział i będziemy czytać wiersze od 1-5. Potem opuścił apostoł Paweł Ateny i poszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiali to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przekładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Bardzo często w naszych zborach mówimy o tym, że w czasach apostolskich, w zborze w Jerozolimie, ci wierzący byli tak blisko siebie i trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Jeśli zbór będzie żył takim życiem, to na pewno będzie oddziaływał na swoje otoczenie. I troszkę się z tym zgadzam i troszkę się z tym nie zgadzam. Dlatego, że Dzieje Apostolskie to księga misji, która opisuje nam nie tylko to, co działo się wewnątrz Kościoła, ale opisuje również to, co działo się na zewnątrz Kościoła, w wymiarze misyjnym. Jest to księga pełna świadectwa o Jezusie, pełna świadectwa działań apostołów i tych, którzy nawracali się przez ich służbę. Tak więc, tak jak powiedziałem, troszkę się z tym zgadzam, troszeczkę się z tym nie zgadzam, bo jest istotną rzeczą, aby nasze działania były nakierowane również na ludzi spoza naszego środowiska, spoza zboru. Jest bardzo istotny element, który już zapomnieliśmy, którego musimy na nowo się uczyć, jak być gospodarzem, jak być gościem, by stało się to znaczącym wydarzeniem zarówno dla nas, jak i dla tych, których zapraszamy. Apostoł Paweł opuścił Ateny i często mówi się o tym, że apostoł Paweł poniósł klęskę w Atenach. Że to nie był ten wymiar, co później w Koryncie, że Paweł właśnie w Atenach nauczył się nie być mądrym kaznodzieją. Zresztą w liście do Koryntian pisze, że kiedy do nich przyszedł, to przyszedł z wielką trwogą i niczego nie chciał umieć oprócz tego, oprócz Chrystusa i to ukrzyżowanego. Ale Łukasz, który opisuje nam służbę apostoła Pawła w Atenach, nie opisuje nam to w kategoriach klęski, ale raczej w kategoriach zwycięstwa. Tak czytamy. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli. A wśród nich były Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Zakładanie nowego zboru, nowego kościoła zawsze zaczyna się od czegoś małego. Pamiętam, tutejszy zbór palowicki, jak widzicie, jest to duży obiekt, kiedy zgromadzali się w jednym pokoju. To było 50 lat temu. Było 50 lat trzeba, by ten zbór stał się tak dużym zborem oddziaływującym na swoje środowisko. Zawsze zaczyna się od małego i jest możliwość, że stanie się z tego coś dużego. Dlatego czujmy się zachęceni w naszych małych zborach, że zaczyna się zawsze od czegoś małego i tak było w Atenach i absolutnie nie można tego widzieć w kategoriach klęski. Teraz apostoł Paweł, jak czytaliśmy, znalazł się w Koryncie. Korynt to było niezmiernie bogate miasto, była to stolica prowincji, było to miasto, gdzie uprawiano handel, gdzie przepływały tereny ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód i z północy na południe i z południa na północ. Także takie miasta stawały się z reguły bogatymi miastami. Przy okazji miasto to było znane ze swojej niemoralności. Nawet powstało słowo koryntować się, gdybyśmy je przetłumaczyli na język polski, co oznaczało żyć po prostu niemoralnie. Apostoł Paweł przybył do tego miasta i w tym mieście, na ile możemy to powiedzieć, nie było wierzących ludzi, nie było kościoła, nie było chrześcijańskiej społeczności. Właściwie byli tylko ludzie różnych narodowości, bo to było takie miasto, gdzie byli ludzie różnych narodowości. I apostoł Paweł szukał otwartych drzwi. Ja myślę, rozumiemy pojęcie otwarte drzwi. Szukał możliwości nawiązania kontaktu z ludźmi, aby zwiastować im Ewangelię, aby mówić im o Jezusie. Znając apostoła Pawła, możemy być przekonani, że modlił się o prowadzenie Ducha Świętego, ponieważ dzieje apostolskie pokazują nam, że były takie sytuacje, gdzie Paweł planował pewne działania, a potem Duch Chrystusowy powiedział, że nie. I Bóg na swój sposób objawił mu, że ma udać się do Europy. I apostoł Paweł znalazł się w Europie. A więc ten początek zaczyna się od tego, że apostoł Paweł znajduje pewnego Żyda, Akwilę, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii i na Pryscylę jego żonę, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. Swetoniusz, to jest historyk rzymski, mówi, że to wypędzenie Żydów było ze względu na jakiegoś Chrystusa, z powodu którego dochodziło między Żydami do tumultów i dlatego wszyscy Żydzi zostali z Rzymu wypędzeni. Tak więc możemy przypuszczać, że Pan Jezus już był w Rzymie zwiastowany i to właśnie ta postawa wobec Pana Jezusa powodowała była tą przyczyną, że Żydzi musieli opuścić Rzym. I czytamy w naszym tłumaczeniu, tam natknął się na pewnego Żyda. Ale w tekście greckim, gdybyśmy popatrzyli do tekstu greckiego, jest napisane, że znalazł pewnego Żyda. Natknąć się i znaleźć troszeczkę niesie inne przesłanie. Bo jeżeli się szuka, to się znajduje. I tak myślę, że ten dobór słów nie jest bez znaczenia. Apostoł Paweł szukał ludzi, z którymi mógłby nawiązać kontakt, aby złożyć im świadectwo. Przy okazji mam wrażenie, że apostołowi Pawłowi kończyły się te środki, nie bardzo wiedział, co teraz robić i szukał Bożego prowadzenia. Niekiedy znajdujemy się w takich sytuacjach, że nie wiemy, co robić. I wtedy najlepszą rzeczą jest szukać Bożego prowadzenia. I tak wydaje mi się, że było to z apostołem Pawłem i znalazł pewnego Żyda, który był wytwórcą namiotów, tak jak apostoł Paweł. Apostoł Paweł jako rabin uczył się również rzemiosła i umiał wykonywać pracę, którą mógł wykonać, aby zarobić na swój chleb. I spotkał Żyda, który ten sam zawód wykonywał i to była już niesamowita sprawa. Bo Żydzi sobie ufali, Żydzi ze sobą współpracowali, Żydzi sobie pomagali. I znalazł Paweł człowieka, z którym mógł rozpocząć pracę zawodową. Na ile jesteśmy w stanie powiedzieć, to albo ze skóry te namioty szyli, albo z płótna, które powstawało z wełny koziej. Tak więc Akwila w tym momencie, kiedy go spotkał Paweł, czytamy, że był po prostu Żydem. Zadawać sobie będziemy i zadajemy sobie pytanie, i komentatorzy zadają sobie pytanie, był w tym czasie Akwila już chrześcijaninem, czy jeszcze nie był chrześcijaninem? Osobiście jestem zdania, że Akwila wtedy jeszcze nie był chrześcijaninem, że chrześcijaninem stał się dopiero w wyniku tego spotkania z apostołem Pawłem. Będę to starał się uzasadnić. Określenie Żyd oznaczało zarówno narodowość, jak i przynależność religijną. Czyli był Żydem co do narodowości i prawdopodobnie był Żydem co do wyznania. Wierzył, tak jak wszyscy wierzyli, w Boga objawionego Żydom, w Boga Jahwe. Dlaczego tak mogę przypuszczać? Jeżeli otworzymy Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 10 wiersz, czytamy tam, a był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. Czyli kiedy Łukasz pisze o wierzących, wierząc o chrześcijanach, z reguły pisze, mówiąc o nich jako o uczniach. Podobnie w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział 36 czytamy, a w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Zakładam, że znamy te postacie i wiemy, o kogo chodzi. Chodziło mi tylko, by pokazać, że Łukasz z reguły, kiedy pisał o wierzących ludziach, to mówił o tym, że to byli chrześcijanie. Natomiast tutaj mamy tylko napisane, że był po prostu Żydem, do tego był uchodźcą, został wypędzony, czyli w podobnej sytuacji był trochę jak apostoł Paweł, szukał dla siebie możliwości pracy i działań tak, żeby móc utrzymać własną rodzinę. Czytaliśmy na samym początku, że tam natknął się na pewnego Żyda. Ja powiedziałem o tym, że kiedy po grecku to czytamy, to tam jest wyraźnie napisane, że on znalazł tego człowieka, że on szukał Bożego prowadzenia, otwartych drzwi. Rzeczywiście Bóg dał mu szansę, by spotkał człowieka, który, podobnie jak on, szukał dla siebie możliwości działania. A więc zakładam, że był Żydem, nie był chrześcijaninem i przed Pawłem otwierała się olbrzymia szansa, by móc temu człowiekowi mówić o Panu Jezusie. Wyobrażamy sobie, jak to mogło wyglądać. Godziny pracy razem i możliwość mówienia o tym, co było ważne w życiu apostoła Pawła. Tam pięknie czytamy takie słowa w drugim wierszu i zbliżył się do nich i zamieszkał u nich i pracowali razem. Chciałbym podkreślić szczególnie to słowo i zbliżył się do nich. Musimy zbliżyć się do ludzi. Jeśli chcemy opowiedzieć im o Panu Jezusie, jeżeli chcemy, by nasz kontakt był znaczący, żeby to miało wpływ na ludzi, z którymi się spotykamy, to musimy zbliżyć się do nich. A Paweł jeszcze miał szansę taką, że mieszkał u nich i pracowali razem. Wyobrażam sobie, że apostoł Paweł opowiadał o tym, że prześladował Kościół, że prześladował tych, którzy wierzyli w Jezusa, że robił wszystko, co było możliwe, aby zniszczyć przesłanie o tym człowieku, którego Żydzi zabili jako heretyka. A potem mógł opowiadać o tym, że postanowił niszczyć Kościół nie tylko w samej Jerozolimie, ale nawet do Damaszku zdobył dokumenty, które pozwalały mu tam prześladować Kościół. A potem mógł opowiedzieć o tym, że właśnie wtedy, kiedy szedł na tej drodze do Damaszku, nagle miał widzenie Chrystusa, Mesjasza, który zapytał: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A potem mógł opowiadać o tym wszystkim, co działo się w jego życiu. Wiecie, jeżeli mamy możliwość opowiedzenia o tym, co Pan Bóg czyni w naszym życiu, to właściwie na to nie ma argumentów. Kiedyś usługiwałem na pewnym pogrzebie i opowiadałem o tym, jak moja mama w nocy obudziła się, a mój tata pracował na kopalni. Z takim niepokojem się obudziła i zaczęła się modlić i wołała do Boga: Panie Boże, jeśli jest mój mąż w jakimś zagrożeniu, to proszę, poślij swego anioła, żeby mógł żyć. A mój tata szedł wtedy w kopalni pod ziemią za wózkami. I taki niepokój pojawił się w jego sercu i powiedział do kolegi: słuchaj, zejdźmy za tych wózków, idźmy obok, bo jeżeli z góry wózki by się urwały, to nas pozabija. I ledwo zeszli spoza tych wózków, rzeczywiście wózek u góry się urwał i gdyby stali albo szli tak jak szli, to byłby to ostatni dzień ich życia. Kiedy opowiadamy takie sytuacje, kiedy Paweł mógł o czymś takim opowiadać, albo kiedy ty opowiadasz o tym, co Pan Bóg uczynił w twoim życiu, to jest coś, z czym nie można się łatwo uporać. Bo to oznacza, że Pan Bóg pracuje. Pan Jezus powiedział: ja pracuję i Ojciec mój pracuje. I to może być coś, co przekażesz ludziom, których Pan Bóg postawi na twojej drodze. To spotkanie z apostołem Pawłem zupełnie zmieniło życie Pryski i Akwili. Zupełnie. Stali się zupełnie innymi, nowymi ludźmi. Otrzymali niesamowitą formację, albo używając innego języka, przeszli niesamowity kurs uczniostwa. Wiedzieli, co to znaczy być chrześcijaninem. Wiedzieli, w kogo wierzą i wiedzieli, że ten Bóg nie jest tylko kimś, o kim się wie, ale jest kimś, kto działa, kto realnie wpływa na życie ludzi. Ja myślę, że to, co apostoł Paweł napisał do Koryntian, te słowa były również czymś, co starał się przekazać swoim życiem. Paweł napisał tak: bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. To musiało być widać w życiu Pawła, że był naśladowcą Chrystusa. To musiało oddziaływać, bo to zawsze oddziałuje, kiedy stajemy się naśladowcami Jezusa, kiedy staramy się żyć tak, jak Jezus żył, być takimi pośród ludzi, jak Pan Jezus był pośród ludzi, jak to dzisiaj słyszeliśmy. No bo ktoś, kto pisał o tym, że w życiu wierzących ludzi pojawia się owoc Ducha Świętego, to i w jego życiu musiał być owoc Ducha Świętego. Musiała być miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość. Myślę, że to cechy nieba, cechy Boga, cechy Ducha Świętego, owoc Ducha Świętego. Coś, co dzieje się w życiu wierzących ludzi, kiedy stają się naśladowcami Jezusa. Tak to było. I wiecie, to miało tak niesamowity wpływ na Pryskę i Akwilę, że kiedy w niedługim czasie, po kilku miesiącach, znaleźli się w Efezie i spotkali pewnego Żyda, który miał na imię Apollos, który pochodził z Antiochii, to czytamy, że był to mąż wymowny, biegły w pismach, który był obeznany z drogą pańską, a pojąc duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co odnosi się do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł śmiało mówić w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Piękna sprawa. Sami byli króciutko wierzącymi. Dzisiaj byśmy powiedzieli, przeszli projekt Filip. Był ktoś, kto im pokazał, co to znaczy iść za Jezusem. Szybciutko nauczyli się tego, jak to przekazać. Bardzo szybko byli w stanie zorientować się, że Apollos wszystkiego nie wie. Objawili mu, pokazali mu drogę pańską. Dokładnie powiedzieli. I Apollos stał się jednym z wielkich kaznodziejów tamtych czasów. Przez Pryskę i Akwilę. Przy okazji, Pryska i Akwila to bardzo ciekawe małżeństwo. Wiecie, w starożytności, kiedy pisano o małżeństwie, zawsze pierw pojawiał się mężczyzna, a potem dopiero kobieta. W Nowym Testamencie 6 razy pojawia się to małżeństwo. 4 razy najpierw wymieniona jest Pryska, a potem Akwila. I Akwila pojawia się zwykle po imieniu swej żony. To było niezwykłe. Można szukać odpowiedzi, dlaczego tak było. Dlaczego zarówno Paweł, jak i Łukasz, bo piszą o nich zarówno Paweł i Łukasz, zazwyczaj piszą najpierw o Prysce, a potem dopiero o Akwili. Odpowiedź jest taka niepewna. Po pierwsze, mogło tak być, że Pryska pochodziła z wyższych sfer. Jeżeli tak było, to zgodnie z konwenansem tamtego czasu wymieniano by pierw jej imię. Ale mogło też tak być, że była tak niezwykłą kobietą, że nie można było jej postawić na drugim miejscu. Ja zakładam, że to było to drugie. Pojawiała się na drugim miejscu właśnie dlatego, na pierwszym miejscu właśnie dlatego, że była kimś niezwykłym. A tak przy okazji. Bardzo intryguje mnie, dlaczego Łukasz, pisząc o Prysce, zawsze pisze Pryscyla. Imię brzmi Pryska. Pryscyla jest zdrobnieniem. To w języku polskim w ogóle nie jest odbierane, kiedy czytamy nasz tekst, ale ja spróbuję to powiedzieć tak, jak oni to słyszeli. Łukasz pisał o Akwili i o Pryscylce, bo tak... Tak po polsku, po naszemu to tutaj by było Pryscylka. Kiedy mówimy o kimś Ewunia albo Krzysiu? Kiedy mamy taką ciepłą relację? Skąd Łukasz miał taką ciepłą relację z Pryską? Że zawsze, kiedy o niej pisze, pisze Pryscylka. Musiała być kimś niezwykłym. Wiecie, zawsze tak się dzieje, że jeżeli my jesteśmy dla kogoś serdeczni, to ten człowiek stara być się serdeczny dla nas. Zawsze staramy się odwzajemnić relacje. I myślę, że właśnie Pryska była taką osobą i dlatego pisał zawsze Łukasz o niej jako o Pryscylce. Chcemy taką ją widzieć. I myślę, że to będzie coś, co zapamiętamy. Kiedy apostoł Paweł pisał pozdrowienia do Rzymu, gdzie po czasie, po śmierci cesarza znalazła się Pryska i znalazła się Akwila, to napisał takie słowa. Chcielibyśmy przeczytać 16 rozdział list do Rzymian, 3:5. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swoje nastawili, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Od tego momentu, kiedy Pryska i Akwila się nawrócili, dom był zawsze, zbór był zawsze w ich domu. Zbór był zawsze w ich domu. Czy to był Efes, czy to był Rzym, czy być może jeszcze inne miejsca. Zawsze był w ich domu. To oznaczało, że byli na tyle majętnymi ludźmi, że mieli duży dom. Ale też mieli wielkie serce. Bo można mieć wielki dom i małe serce. I wtedy się tam nikt nie zmieści. A jeśli się ma wielki dom i wielkie serce, to zmieszczą się tam ludzie. To może tak być, jak to stało się w przypadku Pryski i Akwili, że stali się miejscem, gdzie wierzący ludzie mogli się zgromadzać, gdzie mogły się odbywać nabożeństwa i to przez lata. A wiecie, to wcale nie jest łatwe być gospodarzem dla zboru. To znaczy praca, praca, praca. Jesteś zawsze osiągalny. Musisz mieć zawsze przygotowane mieszkanie, bo przyjdą wierzący. Ale chciałbym wrócić do tej myśli, którą tutaj już na samym początku powiedziałem. Paweł znalazł Żyda imieniem Akwila. Znalazł. Znalazł, bo szukał. I zbliżył się do nich, bo chciał iść być ich blisko. I myślę, że to jest coś, co chcemy zapamiętać. Zamieszkał z nimi i pracowali razem. I tak jak powiedziałem, mieli wiele czasu, by rozmawiać. Tak jak wtedy, kiedy mamy gości, albo gdy jesteśmy w gościach. Mamy wiele czasu, żeby rozmawiać. Rzecz w tym, aby rozmawiać o tym, co ważne. Aby niekoniecznie mówić o pogodzie i nawet jeżeli jesteśmy fanami piłki nożnej, o tym, że Polacy wczoraj wygrali 3-2 z Rumunią. Także oczywiście to jest coś. Proszę? 3-1, przepraszam. To tylko tak w ferworze. Przebaczone, zapomniane. Chciałbym, abyśmy nauczyli się tego być gościem u kogoś w domu. Ja będę to starał się wypunktować. Pierwsze, szukaj, jak apostoł Paweł, ludzi, u których mógłbyś być w domu i do których mógłbyś się zbliżyć. To jest wbrew tendencji naszych czasów. Dzisiaj każdy chce mieć, jak Maryla Rodowicz powiedziała, święty spokój. Ale my chcemy być w domach ludzi. Dalej. My czynimy dobrze, i kochamy ludzi, dlatego że miłość jest Boga. My nie idziemy do ludzi tylko po to, żeby ich pozyskać. Oczywiście mówimy o Jezusie. Cieszylibyśmy się, gdyby się nawrócili. Ale my chcemy czynić dobrze dla samego dobra. Chcemy to zapamiętać, że nawet kiedy ludzie są zamknięci na to, co my mówimy, czynimy dobrze dla samego dobra, bo to jest ta chrześcijańska postawa, to jest ta Boża postawa. Jego słońce świeci sprawiedliwym i niesprawiedliwym. I nasze serce ma być otwarte dla wszystkich ludzi. I gdy idziemy z wizytą, w naszej kulturze jest przyjęte, że przychodzimy albo z kwiatkiem, albo z jakąś małą paczuszką, albo ze słodyczą, albo z owocem. Kiedy przyjeżdża do nas syn, zawsze przywozi jakieś małe prezenciki. I one są pięknie zapakowane. Pięknie. Znajduje czas, żeby to ładnie zapakować. Dlaczego? A on chce pokazać, że nas kocha. I że to, co chce nam dać, to ma być piękne. W języku greckim słowo kalos oznacza zarówno dobry, jak i piękny. Rzecz w tym, aby to, co dajemy, było pięknie zapakowane, żeby było zapamiętane, że to było zrobione z miłością, że to nie było tak od sobie. Postaraj się poznać rodzinę twoich gospodarzy. My dorośli zwykle nie zauważamy dzieci, a dzieci są ważne. Poznaj imiona dzieci twoich gospodarzy. Wiecie, w naszym domu parokrotnie był Joy, ten z Indii. I kiedyś go spotkałem i on mnie pyta: a co słychać u Artura? A jak się ma Tomek? A co z Piotrusiem? A jak Krysia? A jak Hania? Wiecie, to był dla mnie szok kulturowy. Po pierwsze wymienił naszych synów po kolei według urodzenia, a potem wymienił nasze córki po kolei według urodzenia. My byśmy wymienili nasze dzieci po kolei, ale on zgodnie ze swoją kulturą wymienił pierw chłopców i to według urodzenia, a potem nasze córki i to według tego, jak się urodziły. Ale co było szokiem, to nie to, że on tam podzielił te nasze dzieci, że on pamiętał, jak się nasze dzieci nazywają. I do tego jeszcze zapytał, jak się mają, co u nich słychać. To było coś, czego chciałbym, byśmy się nauczyli. Również w zborach, nie? Jak jest zbór 20 ludzi, to nie problem, żeby zapamiętać imiona. Ale jak masz ponad 100 ludzi i ciągle się rodzą dzieci i teraz przypomnieć, jak się ten dzieciak nazywa, nie? To my mężczyźni mamy ten problem. Kobiety to jakoś lepiej robią. Pamiętać. Co to pokazuje? Jesteś dla mnie ważny. Wiem, jak masz na imię. W Niemczech, kiedy spotykają się wierzący akurat u wolnych, tak się spotykają, to mówią cześć Piotrze, albo Krysiu, albo jak tam, jakkolwiek. Znam twoje imię. A jeśli znam twoje imię, to znaczy, że jesteś dla mnie ważny. I kochani, gdy masz możliwość opowiedzenia o tym, co Pan Jezus uczynił w swoim życiu, bo tak to ładnie jest, tak to przemawia, co uczynił Pan Jezus w moim życiu, to zgodnie z tym, jak uczy apostoł Piotr, czyń to z łagodnością i szacunkiem. Czyń to z łagodnością i szacunkiem. Nie jesteśmy od tego, żeby ludzi napominać, besztać, jeszcze nie wiem co. Piotr mówi, czyń to z łagodnością i szacunkiem, inaczej bądź wrażliwy. I w końcu, drogie Panie, to teraz słowo dla Was, bądźcie Prysylkami, albo Ewuniami, albo Haniami, albo jakkolwiek macie na imię. Ale żeby to było takie ciepłe, żebyście były serdeczne. I to niezależnie, czy ktoś przychodzi do Was, czy idziecie do kogoś. Tego możemy się nauczyć właśnie z tego wydarzenia. To zupełnie zmieniło życie Pryski i Akwili. I chciałbym, żeby zmieniało życie ludzi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, bo ich szukamy, a potem do nich się zbliżamy. Niech Pan będzie z Wami. Amen.